Bardzo cieszę się, że zostaliście. Prawie wszyscy, jak widzę. Cieszę się szczególnie z obecności małżeństw, szczególnie tych młodych małżeństw. No, zawsze moglibyśmy sobie życzyć, żeby było nas więcej, ale też ufam, że te materiały, które są nagrywane, jakoś udostępnicie tym, którzy z różnych przyczyn nie mogli tutaj się pojawić. Tak więc spotykamy się tutaj już drugiego dnia naszych rekolekcji zwanych Polonijne Dni Maryjne. Chcemy razem z Matką Bożą przypatrywać się różnym aspektom naszego życia i chyba trudno o ważniejszy dla każdego z nas aspekt niż rodzina, a dla większości tutaj obecnych także małżeństwo. Chcemy prosić Matkę Bożą, żeby pokazała nam, co możemy zrobić, żeby lepiej przeżywać te rzeczywistości, co możemy zrobić dla uzdrowienia małżeństw naszych rodzin. To jest taka sprawa, która jest bliska sercu każdemu z nas, bo przecież każdy z nas urodził się w rodzinie, a tak jak wspomniałem, większość tutaj obecnych też funkcjonuje w ramach jakichś związków małżeńskich. I takie też jest moje doświadczenie kapłana, który towarzyszy wielu małżonkom, no ale też przede wszystkim posługuje jako duszpasterz w ramach tego, który głosi Słowo Boże. I tak pamiętam, jeszcze jako kleryk kiedyś podeszło do mnie pewne młode małżeństwo i powiedziała: proszę księdza, bardzo księdza prosimy, żeby w każdym kazaniu, które ksiądz głosi, przynajmniej jedno zdanie skierować do małżonków. I zapytałem, a dlaczego tego sobie życzycie? Ponieważ tego bardzo potrzebujemy. Jedno zdanie, ale głęboko wryło się w moją pamięć i uwierzcie, naprawdę było chyba mało takich kazań w mojej 9-letniej posłudze kapłańskiej, w której choćbym w jednym zdaniu nie odniósł się do małżonków. Cieszy mnie też, że tak wiele małżeństw stara się o świętość, to znaczy chcą realizować to powołanie tak, jak tego pragnie sam Pan Bóg. Niestety wielu z nich mówi, że oni chcą iść drogą inną niż ich rodzice, bo przypatrywali się wielkiemu nieszczęściu swoich rodziców. Mieli naoczny przykład, co zrobić, żeby zepsuć swoje małżeństwo, żeby być nieszczęśliwym na tej drodze. I powiedzieli: my tak nie chcemy. My chcemy być szczęśliwymi. My chcemy się kochać aż do śmierci. No i pomimo tych wielkich pragnień okazuje się, że bardzo często ci sami ludzie przychodzą na przykład do księdza, czy to na rozmowę, czy do konfesjonału i skarżą się: księże, chciałbym, ale nie mogę, nie wiem co zrobić, jakaś blokada, brakuje mi wiedzy. No niby zdawało się, że będzie wszystko w porządku, ale potem niestety wszystko zaczęło się sypać. Dobrze, że tak jest, że przychodzą, że skarżą się, że przyznają się do swojej bezsilności. To jest właśnie to stawanie w prawdzie przed sobą, przed innymi. Sprawa, o której wspominałem w dzisiejszej homilii. Nie możemy udawać lepszych niż jesteśmy. Że jesteśmy najlepszym małżeństwem, że nas nie dotyczą żadne problemy. Wszystkich dotyczą, tylko nie nas. Każdy z nas nosi w sobie jakąś słabość, jakiś grzech, z czymś sobie nie radzi. I nieustannie powinniśmy przychodzić do Pana Jezusa i mówić: Panie Jezu, pomóż. A Pan Jezus co robi? Wskazuje nam swoją matkę. Mówi: idźcie do mojej matki. Ją wam dałem. Ona chce wam pomóc. Ona was doprowadzi. Doprowadzi do mnie, ale też doprowadzi do szczęśliwego rozpoznania swoich własnych problemów, błędów, słabości. Jednocześnie pokaże drogę, jak to wszystko naprawić. Jedną z najlepszych, najkorzystniejszych dróg poznawania siebie na tej drodze życia małżeńskiego i rodzinnego jest po prostu przypatrywanie się, jak Maryja funkcjonowała na tej drodze i naśladowanie Maryi. Wiemy, że życie Maryi stanowiło doskonały wzór tego, co my powinniśmy czynić na ziemi. Jak powinniśmy realizować swoje powołanie. Maryja była najdoskonalszym spośród ludzi. Najpełniej potrafiła odpowiedzieć na każde Boże wezwanie. Więc jeżeli Bóg jej przeznaczył powołanie do małżeństwa, to znaczy, że podjęła je w sposób doskonały. Tak więc to wszystko, co teraz będę mówił, będzie po pierwsze jakąś formą kontemplacji nad tym, co istniało w życiu Maryi, ale także pochodną różnych słów, które Matka Boża wypowiadała różnym mistykom, świętym, prostych wskazówek, ale jakże przecież ciągle aktualnych. Tak więc przede wszystkim Matka Boża pragnie przekonać wszystkich tutaj obecnych, że małżeństwo i rodzina to jest w oczach Bożych skarb, drogocenny skarb, perła, przestrzeń działania Bożej łaski. To właśnie tam rodzi się życie, tam rodzi się wiara, tam ta wiara jest przekazywana, tam świadczona jest miłość. Jest to także przestrzeń wzajemnej służby. Jest tam dokładnie wszystko to, co potrzeba, aby człowiek się uświęcił, osiągnął na ziemi świętość, doskonałość. I dlatego, ponieważ jest to tak szczególna, błogosławiona przez Pana Boga przestrzeń, nie może być tak, żeby małżeństwa zostały pozostawione same sobie, bez opieki duszpasterskiej, samopas. Żeby nie miały prawa przyjść do kapłana i oczekiwać, że usłyszą od niego bardzo konkretne wskazówki odpowiadające temu, co dzisiaj dzieje się w świecie, jak funkcjonować w ramach tego powołania, jak układać sobie życie, jak reagować szczególnie w trudnych momentach tego powołania. I Matka Boża pragnie przekonać nas, że wy sami jako małżonkowie musicie włożyć bardzo konkretny wysiłek w to, żeby pielęgnować ten skarb, troszczyć się o niego, czuwać nad nim. I dopiero w takich warunkach, kiedy będzie istniała bardzo konkretna troska ze strony pasterzy, jak i was samych realizujących to powołanie, można oczekiwać, że ta miłość będzie prawdziwie owocować i że małżeństwa, rodziny będą wydawać wielkie owoce i będą źródłem wielkich Bożych łask. No to jest jakaś sprawa, o której wielu powie ideał, który akurat mojego małżeństwa nie dotyczy, który może mojej rodziny nie dotyczy. Tak wielu myśli. Przykre jest to, że słysząc coś takiego myślimy o tym, że musimy niestety twardo zderzyć się z rzeczywistością, że tak wielu nie potrafi pomyśleć pozytywnie o swojej rodzinie i o swoim małżeństwie. A tymczasem pierwszą prośbą, którą Matka Boża chciałaby skierować do was tutaj obecnych, byłaby taka. Postarajcie się popatrzeć pozytywnie na swoje małżeństwo, na swoją rodzinę, bez względu na to, jak ją w tym momencie oceniacie. Cokolwiek w niej się wydarzyło, jakkolwiek może zostaliście w niej poranieni albo ubogaceni, postarajcie się dzisiaj popatrzeć na tę przestrzeń pozytywnie. Oczyma dziecka, czyli oczyma pełnymi miłości, nadziei. Oczyma samego Boga, który widzi nas inaczej niż my widzimy. I postarajmy się nie narzekać na to, co jest. To jest trudne. Dlaczego jest trudne? Bo w każdym z nas jest jakaś pycha. Pycha, która jak dzisiaj w Ewangelii u apostołów chciałaby, żebyśmy byli najlepsi, żeby nas żadne problemy nie dotyczyły. Żeby moja żona, by mój mąż był ideałem, by idealne były moje dzieci. Ale tak po prostu nie jest. Trzeba być pokornym. Jeśli w pokorze uznamy przed Bogiem, że gdzieś nie dajemy rady, jesteśmy za słabi, Bóg da nam wielką łaskę. Jestem przekonany, że Matka Boża bardzo często wzywała Boga na pomoc do swojej codzienności, w której funkcjonowała przecież jako żona, jako matka. W pokorze są prawdziwe dary Boga i pokorny o te dary prosi. Pyszny albo narzeka, albo nie wierzy, że cokolwiek od Boga dostanie, więc o nic nie prosi. Jakie cztery słowa wypowiedziałaby Matka Boża dzisiaj do rodzin, do małżonków? Byłyby one takie. Miłość, pokój, radość i Jezus. Jakie słowa wypowiadają dzisiaj małżonkowie? problemy, pieniądze, może jeszcze jakieś inne, ale jakże rzadko właśnie te. Więc może zaufać Maryi, dlaczego na te słowa trzeba zwrócić dzisiaj uwagę. Dlatego, bo właśnie one charakteryzują postawę Maryi w małżeństwie. Miłość, pokój, radość i Jezus. Pierwsze słowo, miłość, jak ona się wyraża? Wyraża się choćby przez łagodność. Łagodność, miłość i pokój to najprostszy przepis, jak naśladować Maryję w małżeństwie, jak naśladować Maryję i Józefa w życiu małżeńskim i rodzinnym. Była między nimi doskonała łagodność, miłość i pokój. Zastanówmy się, czego brakuje w waszym małżeństwie, w naszych rodzinach. Jeśli mamy gotową odpowiedź, powiedzmy to Bogu. Boże, zabierz to. Spraw, żebyśmy byli bardziej łagodni, bardziej się kochali, żeby między nami było więcej pokoju. Spraw to. Błagajmy Boga. I to jest pierwszy krok, który trzeba uczynić. Dzieciątko Jezus wzrastało w wielkim zaufaniu swoim ziemskim rodzicom. Bardzo ufało Maryi i Józefowi. Ufało im całkowicie. Więc jeżeli sam Jezus tak mocno zaufał Jezusowi i Maryi, to dlaczego my nie ufamy Maryi i nie ufamy Jezusowi? Jezus daje nam przykład. Popatrzcie, jaką wielką szkodę wyrządzają Kościołowi wierzącym ci ludzie, którzy nie dowierzają, na przykład Maryi. Mówiąc, ona jest tak jak każdy inny. Nie musimy się do niej zwracać. O nic nie będziemy jej prosić. Sam Jezus dał nam przykład. Ufajcie mojej matce, ufajcie Maryi. Jeśli będziecie jako małżonkowie pokładać ufność w Maryi jako swojej matce i w świętym Józefie jako tym, który był opiekunem Jezusa Chrystusa, to możemy być pewni, że w waszych małżeństwach, w naszych rodzinach zakwitnie dokładnie ta sama miłość, która była obecna w świętej rodzinie. Ale trzeba po prostu zaufać Maryi, zaufać Jezusowi. Poprosić ich, bądźcie strażnikami naszych małżeństw. Wy dobrze wiecie, czego nam brakuje. I często się modlić za przyczyną Maryi, za przyczyną świętego Józefa, o rozwiązanie tych problemów, o których wcześniej powiedziałem, jeśli nimi są brak łagodności, miłości i pokoju. Im zaufać, do nich się zwracać. Z pewnością Pan Jezus chce do każdego małżeństwa wnieść te dwa wielkie dary, jakimi są miłość i pokój. Bo to jest Jego dom. To był właśnie Nazaret, Jego rodzinny dom. On się tam świetnie czuł. I żeby On się świetnie czuł także w naszych domach, w waszych małżeństwach, On pragnie wnieść przede wszystkim miłość i pokój. Wtedy wasze serca, wasze mieszkania staną się Jego domem, a On ten dom dzielił zawsze ze swoją matką. On tam nie przebywał sam. Bez Maryi jako dziecko, także jako dorosły mężczyzna źle się czuł. To był dom, bo tam była matka, Maryja. A więc jeżeli wasze małżeństwo ma być domem dla Pana Jezusa, dlaczego tam nie ma miejsca często na Maryję? Dlaczego tak rzadko się ją przyzywa? Starajcie się zrobić wszystko, żeby w waszym miejscu, w waszym domu, miejscu waszego funkcjonowania, codzienności, wzrastania, wymiany miłości, była zawsze obecna Maryja. Tam Jezus będzie czuł się jak u siebie, jak w domu. Nie bójmy się tak mocno przylgnąć do Maryi, przytulić się do niej tak, jak się niemowlęta, dzieci potrafią tulić do własnych matek. Kiedy dziecko tuli się do matki, to co robi matka? Odwzajemnia tę miłość. Ogrzewa to dziecko swoją miłością. Uczy je miłości. Kiedy zatem wy jako małżonkowie, jako rodziny przytulicie się do serca Maryi, ona odwzajemni waszą miłość. Utuli was gorąco. Otoczy swoją miłością, ale czy zachowa ją dla siebie? Nie. Ona wszystko oddaje Bogu Ojcu. oddaję z czułością Ojcu w niebie. Zwróćmy uwagę na to, jakże często nasz dzień dzielimy na ten czas poświęcony pracy i na całą resztę. I na naszą pracę tracimy często 90% naszej życiowej energii. I później już nie ma sił na to, żeby się na przykład modlić czy świadczyć miłość swoim bliskim. I to trzeba uporządkować. Praca nie może być tym, co zabiera nam całą energię życiową. Postarajmy się to, co najlepsze, zostawić rodzinie, współmałżonkowi, naszą miłość i Boga. To jest też kolejne życzenie, prośba Matki Bożej. Niech praca nie będzie tym, co nas wypala, tym takim bożkiem. To, co najlepsze, zostawiajmy tym, których kochamy. Możemy zadać sobie kolejne pytanie. Jak kochać bliskich? Jak kochała ich Maryja? Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie kochać jako ludzie, bo sami z siebie to możemy co najwyżej dać drugim swoją pustkę albo swoje zepsucie. I prawdziwą miłość to możemy przekazywać tylko wtedy, kiedy ją wcześniej otrzymamy od samego Pana Boga. A więc jak kochała Maryja? Ona kochała przede wszystkim miłością, którą wcześniej otrzymała od samego Boga. I tego się od niej uczmy. Najpierw czerpać miłość od Boga i później przekazywać ją bliskim. Kochać tak, by bliskim okazywać miłość samego Boga i kochać miłością Boga, bo wtedy będzie to miłość doskonała. Jakże często skarżymy się na to, że miłość współmałżonka jest niedoskonała. On mnie nie rozumie. On nie zna moich potrzeb. Jestem nim, nią rozczarowany. Ale dzieje się tak dlatego, bo on nie kocha Bożą miłością, tylko ludzką, która jest bardzo zawodna. Jeżeli będziemy prosić Pana Boga: Boże, spraw, żebym kochał tak, jak Ty nas kochasz, napełnij mnie swoją miłością, to zobaczymy, że bardzo szybko nasi bliscy zauważą wielką zmianę w tym, jak potrafimy kochać. Powiedzą: on jest jakiś inny, ona jest bardziej czuła, on mnie bardziej rozumie. Ona wreszcie odpowiada na moje potrzeby i tak dalej. To jest właśnie znak kochania Bożą miłością. Ale żeby móc prosić Boga o Jego miłość i móc przyjąć Jego miłość, to trzeba najpierw samemu ukochać Pana Boga. A jakże Maryja ukochała Boga? On był dla niej dosłownie wszystkim. Bóg nie był dla niej, tak jak często my Boga traktujemy, taką maszynką, automatem do spełniania potrzeb, złotą rybką. Bóg był dla niej całym wszystkim, sensem jej życia. Nieustannie uwielbiała Boga. Jeśli nasze serce rozpali się szczerą miłością do Pana Boga, to wtedy otrzymamy tę miłość od Boga. W sensie, że będziemy zdolni ją przyjąć. Ta miłość rozpali nasze serce i sprawi, że w sposób dotychczas nam nieznany będziemy potrafili pokochać naszych bliskich. A więc starajmy się kochać ich na 100%, pełnią miłości, miłością otrzymaną od Boga. Kochać jak Jezus, kochać jak Maryja. Wydaje nam się, że to jest niemożliwe. Jest możliwe. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Popatrzmy, że miłość jest wszystkim, czego tak naprawdę w życiu potrzebujemy. Gdyby zapytać kogokolwiek, i drążyć, co mu w życiu tak naprawdę da szczęście, trwałe szczęście, to na tym się zatrzymamy, na miłości. Więc kiedy my zaczynamy kochać i otrzymujemy miłość, to wtedy zaczynamy żyć pełnią życia i to nasze życie nabiera sensu. Kochać to nie tylko zatrzymywać się na jakichś płytkich uczuciach, emocjach i wzruszeniach, to także odkryć, że kochać to na przykład służyć, towarzyszyć. Nowe, dotychczas nierozpoznane przestrzenie okazywania miłości. Ale myślę, że takim wyższym stopniem okazywania miłości, o ileż bardziej trudnym, jest przebaczanie. Nie bez powodu wielu kapłanów, rekolekcjonistów mówi, że jeżeli masz problem z przebaczaniem, to wiele płaszczyzn twojego życia będzie szwankować, będzie kuleć. Jeżeli małżonkowie przychodzą w jakimś kryzysie poskarżyć się, że nie widzą dla siebie przyszłości, nadziei, ratunku, to mądry kapłan zawsze zapyta, a jak u was wygląda kwestia przebaczenia? Dlaczego kiedyś tam w tej sprawie upadliście? Nie potrafiliście sobie przebaczyć? To musi być podstawa funkcjonowania w rodzinie. Umiejętność przebaczenia. Jeśli jest tutaj jakaś para narzeczonych i chce siebie wypróbować, czy się nadają do małżeństwa, to niech uważnie przypatrują się sobie, czy potrafią sobie przebaczyć. Czy jest strzelanie focha, ciche dni, czy raczej bardzo szybkie wychodzenie do drugiego człowieka i przebaczenie. Jeśli tego nie ma, to lepiej iść w drugą stronę, poszukać sobie kogoś innego. Najpierw trzeba nauczyć się przebaczać, a później myśleć o założeniu rodziny. Rodzina, po drugie, nie może być przestrzenią użycia, czyli właśnie taką przestrzenią, w której uważamy, że na pierwszym miejscu musi być zaspokojenie moich potrzeb. To bardzo szybko prowadzi do jakiegoś rozpasania, zatrzymania się na zmysłach. O tym jeszcze będziemy mówić na końcu tej konferencji. To nigdy nie daje człowiekowi szczęścia. I tak właśnie wielu myśli, że okażesz mi miłość, kiedy zaspokoisz moje potrzeby zmysłowe. Nażreć się, napić się i tak dalej. To wprowadza zniewolenie, to wprowadza w nieszczęście. Źródło prawdziwego szczęścia, źródło prawdziwej miłości jest zupełnie w czymś innym. To jest właśnie umiejętność dawania siebie, swojego czasu, swoim bliskim, bycie z nimi. Rozmowa i czas na rozmowę, na wysłuchanie, dawanie im swojego ciepła, miłości, pokoju. W ten sposób Maria okazywała miłość Józefowi, Jezusowi. To są najprostsze rzeczy, które nic nie kosztują, absolutnie nic. Jesteśmy do nich zdolni zawsze i wszędzie. Ale one właśnie dają radość. Kiedy pytam dzieci, i te małe, i te starsze, co najbardziej i najmilej wspominają z przeszłości, ze swojego domu rodzinnego, życie swoich rodziców, jakże często powtarzają te chwile, kiedy po prostu byliśmy razem. Już nieważne gdzie, ale byliśmy razem. Te chwile, kiedy mogłem sobie porozmawiać z ojcem, kiedy mama mnie słuchała, kiedy byłem przytulany, kiedy mogłem się poskarżyć i tak dalej, kiedy po prostu byliśmy razem. Zapomnij się szybko, co ci kiedyś kupił, co dostałeś w prezencie i tak dalej. Po prostu byliśmy razem. Często nie dostrzegamy wartości tych spraw, a tego rodzaju szczęście nie przemija, głęboko zapisuje się w naszych sercach. Tak więc dobrze jest w taki sposób traktować swoje małżeństwo, swoją rodzinę. Tego nas uczy też Jezus, że jesteśmy w małżeństwie, w rodzinie właśnie po to, żeby dawać, ale też przyjmować. Znam taką jedną osobę, która ma bardzo poważny problem z przyjmowaniem i ciągle jest sama. Bardzo chciałaby założyć rodzinę, ale tutaj jest jakaś bardzo poważna blokada. Popatrzmy, Jezus w swojej pokorze przyszedł do nas w ludzkim ciele. Co to oznacza? Że był całkowicie zależny przez długie lata od opieki Maryi, Józefa. Po prostu trzeba było przy nim zrobić to wszystko, co rodzice robią przy swoim dziecku, przy niemowlaku. A więc domagał się nie dość, że tej opieki, ale troski, bardzo konkretnych ludzkich działań. Jezus pokazał nam w ten sposób, że powinniśmy uczyć się i umieć zależeć od siebie nawzajem. To jest dokładnie przeciwieństwo tego, czego uczy współczesny świat. Bądź niezależny, bądź niezależna. Miej swoje konto, miej swoje konto. Ty załatwiaj i zaspokajaj własne potrzeby, on będzie załatwiał swoje i wydaje wam się, że będziecie szczęśliwym małżeństwem. Bzdura. Trzeba uczyć się być zależnym od kogoś i przyjmować pomoc drugiego człowieka. Nie udowadniać za wszelką cenę, dam sobie radę sam. To, że ciebie twój współmałżonek, czy narzeczony, czy narzeczona nieraz zawiódł, czegoś nie zrobił, nie znaczy, że zaraz musisz udowadniać mu, nie potrzebuję twojej pomocy. Dam sobie radę sam. Niedawno przyszło do mnie małżeństwo, skarżyło się, że mają jakiś tam rodzaj kryzysu, może nie tak bardzo poważnego. I właśnie ona powiedziała, że tyle razy go prosiłam, by coś zrobił, obiecywał, ale nie robił tego, więc robię to za niego. Ma tam pewne swoje obowiązki domowe, kilka razy zawiódł, więc go więcej prosić nie będę. I później porozmawiałem z tym mężczyzną i on powiedział: księże, łatwo nie jest, oni też za granicą mieszkami pracują. Ja po prostu nieraz się zacharowywuję, nie mówię o tym żonie, jak ciężko mi jest w pracy. Ale koszty życia są wielkie i kiedy wracam do domu, ja naprawdę nie mam sił. Żona by chciała, ja też bym chciał, ale nie mogę, nie mogę. Jestem tylko człowiekiem. Ale boi się przyznać, że jest za słaby, no bo też jego męska duma, pycha. Ona tego nie wie, nie domyśliła się i uważa, że on się w tym momencie nie nadaje na męża. Że się na nim zawiodła, rozczarowała. Nie może tak być. Potrzeba, abyśmy się nauczyli przyjmować pomoc innych ludzi. I też w ten sposób potrafimy odwzajemniać to dobro, które otrzymujemy od innych. Współczesny kult człowieka silnego, niezależnego, absolutnie rozbija rodziny. Jest przyczyną nieszczęścia wielu małżeństw. Kolejna bardzo ważna rzecz. Uczmy się od Maryi. Wszystko, co się dzieje, każdy dzień zawierzać Jezusowi. Bez wątpienia Maryja, pomimo że to dziecię, to było prawdziwe dziecię, ona już wówczas oddawała Jezusowi, bo ona widziała w nim Boga. A więc my, choć tego Jezusa przy sobie nie widzimy, ale w Niego wierzymy, uczmy się codziennie wszystko oddawać i zawierzać Jezusowi. Bo Jego największym pragnieniem jest nas, każdego z nas, każdą rodzinę, każde małżeństwo, najbezpieczniejszą możliwą drogą doprowadzić do nieba. Żebyśmy się jak najmniej pokaleczyli, poharatali, jak najmniej cierpieli. To jest Jego wielkim pragnieniem. A dlatego niestety jest tyle tego cierpienia, tylu nieszczęść, wylanych łez, bo ciągle jesteśmy zbyt samodzielni. Kiedyś miałem taki trudny moment w swoim kapłaństwie, że pewne rzeczy mi się nie udawały, że przychodziło jakieś cierpienie i otworzyłem sobie jakieś słowa natchnione, Boże, i tam było takie zdanie. Dlaczego mi tych spraw nie zawierzałeś? Dlaczego chciałeś być tak bardzo samodzielny? Dlaczego myślałeś, że dasz radę sobie sam? To by się nie wydarzyło, gdybyś mnie prosił o pomoc. Codziennie trzeba to robić. Im szybciej się tego nauczymy, tym łagodniej Pan Jezus przeprowadzi nas do nieba. I najskuteczniej wyprosimy to, co nam potrzebne, jeżeli będziemy o to prosić przez Maryję. Dlaczego? Bo Jezus szczególnie ukochał Maryję. Bo to jest Jego matka. On ją bardzo kocha. Więc jeżeli prosimy przez Maryję, to ona w naszym imieniu prosi o to, co dobre dla nas. I Jezus jej tego nie odmówi. A więc zawierzajmy Jezusowi naszą codzienność przez ręce Maryi. To jest bardzo skuteczna modlitwa. Jezus żadnej łaski nie odmówi nam, jeśli będziemy prosić, szczególnie właśnie przez Maryję, a już na pewno nie będziemy, Pan Bóg, Pan Jezus nie odmówi nam łaski, wzajemnej miłości i przebaczenia, bo o to najtrudniej w rodzinach i w małżeństwie. Miłość i przebaczenie. Zawierzamy Panu Bogu naszą codzienność, kiedy się modlimy. To nie może być tak, że Jezu, Ty się domyśl. Owszem, jest taka modlitwa, Jezu, zajmij się Ty. Ale zdaje mi się, że 90% ludzi, katolików, to ma inną wersję tej modlitwy. Jezu, domyśl się Ty. Nie wiem, kto by za tym stał, ale na pewno żaden święty. Nie ma czegoś takiego, Jezu, domyśl się Ty. Jezu, zajmij się Ty, tak. Modlitwa to jest modlitwa, ale tamto, no chyba raczej nie. A tak właśnie mówię o tym, bo niedawno się pewien pan ze mną kłócił, że po co ma się modlić, po co ma mówić, przecież Jezus wie. Przecież Jezus wie, no ale mamy mówić, trzeba prosić. To jest właśnie pokora. Maryja przecież też prosiła, też się modliła, my mamy ją naśladować. Trzeba się zatem w rodzinie i w małżeństwie modlić, trzeba się dużo modlić. I to dotyczy was jako małżonków i to dotyczy mnie jako kapłana. Jeśli nie będziemy się modlić, to będzie źle. Wczoraj to powiedziałem. Czego nie wymodlisz, tego będziesz opłakiwał. Jeżeli chcemy znaleźć jakąś konkretną modlitwę, bo wielu o to pyta, która jakoś szczególnie jest mocna, silna, no to odpowiedź jest bardzo prosta. Różaniec. Dlaczego? Bo nigdy Maryja nie jest tak blisko nas, jak wtedy, kiedy odmawiamy różaniec. Ona o tym zapewnia przez wielu mistyków, świętych. Gdy ktoś z wiarą i serca odmawia moją modlitwę, ja jestem przy nim obecna. Uwierzmy w to. A więc kiedy odmawiamy różaniec z wiarą i z miłością, to nie tylko, że Matka Boża jest przy nas obecna, ale jej miłość łączy się z naszą miłością do Boga. A to nas otwiera na Boże łaski. To jest właśnie pełnia tego, czego oczekuje Bóg. Kolejna rzecz, której uczy nas Maryja, to jak święty jest ten związek małżeński. Jak święta jest przysięga małżeńska. My niestety funkcjonujemy w świecie, który uważa, że nie ma czegoś takiego jak sprawy nieodwracalne, które się składa przed Bogiem i trzeba się tego trzymać. Nam się wydaje, że coś komuś tam przyrzekłem, ale było, minęło, rozwiązujemy to. Nie można tak robić. Maryja uczy nas, że to jest święte i dlatego była wierna, wierna Józefowi, uczciwa w miłości małżeńskiej, bardzo go kochała. Jak bardzo Bóg błogosławi rodzinom, małżeństwom, które stoją na straży świętości przysięgi małżeńskiej. Trzeba także o to się modlić, żeby mieć taki stosunek do tej przysięgi, jaki miała Maryja i Józef. Tutaj przy okazji może taką rzecz, o którą czasami zdarza się, że pytają szczególnie panie. Mianowicie dla wielu z nich ważnym przejawem miłości małżeńskiej jest pragnienie podobania się małżonkowi. I one wtedy pytają, czy to przypadkiem nie jest grzechem, jakiejś próżności, pychy, że ona chce się podobać małżonkowi. Jak zatem Pan Bóg patrzy na kobietę, która pragnie podobać się swojemu mężowi? Czy grzechem jest dbanie o urodę? Zastanówmy się, jakby to ustawiła nam Matka Boża. Czy ona pragnęła podobać się Józefowi? Czy robiła sobie może jakiś makijaż czy coś? No może makijażu nie robiła, może nie miała też takiej potrzeby, bo była z pewnością najpiękniejszą spośród kobiet. Ale na pewno nie jest grzechem dbanie o urodę i nie jest grzechem pragnienie podobania się współmałżonkowi. Dlaczego? Popatrzmy, Pan Bóg błogosławi wszelkim przejawom, oczywiście zdrowym i godziwym, przejawom miłości małżeńskiej. Dlaczego? Bo każda miłość ma swoje źródło właśnie w Nim. I kiedy z miłości, prawdziwej miłości pragniesz podobać się swojemu małżonkowi, to nie jest grzech próżności. Bóg błogosławi temu pragnieniu, bo pragniesz podobać się z miłości i dla większej miłości. A więc gdy dbasz o siebie, o swoje piękno, urodę z miłości do męża, to znaczy, że go kochasz. Ale jeżeli go kochasz, to znaczy, że pełnisz wolę Bożą. Więc w tym nie ma grzechu. Grzech to jest coś niezgodnego z wolą Bożą. A tutaj, jeśli to wynika z miłości do współmałżonka i żeby ta wasza miłość była coraz większa, pełniejsza, to oczywiście nie jest to grzechem, ale przejawem miłości. No to można by to odwrócić. Jeśli zatem nie dbasz o siebie i nie myślisz o tym, żeby podobać się współmałżonkowi, jeśli się zaniedbujesz, no cóż, może to jest znak braku miłości. A często panowie skarżą się. Przed ślubem tak się starała, taka była piękna. A po ślubie nie ma na czym oka zawiesić. Tak mówią. Więc, drogie panie, z starajcie się dbać o tą swoją urodę, którą otrzymałyście od Pana Boga w darze pięknym, wspaniałym. Po coś Pan Bóg tę urodę wam dał. I to właśnie niech zawsze, zawsze wynika nie z próżności, ale z tego, żeby ta wasza miłość, miłość współmałżonka do ciebie była coraz piękniejsza. Co jeszcze jest takim ważnym elementem, który potęguje i pielęgnuje miłość małżeńską? I to tak sobie zupełnie niedawno uświadomiłem, ale to jest naprawdę coś, co jest niesamowicie ważne. Może się zgodzić, ale to jest też taka sprawa bardzo lekceważona. A właśnie cudownie pomnaża miłość w rodzinie. To jest to, w jaki sposób witamy wracających do domu męża, żony czy dzieci. Jaki jest was zwyczaj, kiedy ktoś wraca do domu, kogo kochać? I tym wspaniałym, pięknym przejawem miłości jest to, kiedy potrafimy w jednym momencie rzucić wszystko, to co robimy w tym momencie, i wyjść naprzeciw temu człowiekowi, który wraca, okazać mu swoją miłość, czułość, uwiesić mu się na szyi, pocałować i tak dalej. Powiedzieć: kocham, tęskniłem, i tak dalej, dobrze, że jesteś. Czy to do współmałżonka, czy to do dzieci. Za każdym razem ucieszmy się z powodu tego, że wrócili, że są z powrotem. Powitajmy z otwartymi ramionami. Pierwsze kryzysy małżeńskie pojawiają się właśnie wtedy i rodzinne, kiedy wracasz do domu i nikt na to nie reaguje. Jakże często słyszę o tym, że kiedyś to się cieszyła na mój widok, a dzisiaj to już nie. Dbajmy o to. To jest to pielęgnowanie miłości tak bardzo ważne. Uczmy się tego od Maryi, bo wyobrażamy sobie, że przecież ona dokładnie w taki sposób przywita każdego z nas w niebie. Z szeroko otwartymi ramionami. Przytuli nas. Pierwsza wyjdzie. Ja przynajmniej to sobie tak wyobrażam. Więc jeżeli tak będzie, no to dlaczego my nie mamy jej w tym naśladować? W ten sposób okażemy miłość tym, których kochamy. Nie bójmy się zatem tych gestów miłości w rodzinie. Szukajmy okazji, by cieszyć się sobą. Niektórzy się wstydzą, mówią, a co dzieci sobie pomyślą, a niech sobie pomyślą, niech widzą, że rodzice się kochają. Właśnie wtedy, kiedy ta miłość, taka bardzo konkretna, namacalna, jest obecna w rodzinie, to wszyscy stają się tacy, jacy powinni być. Pod dotykiem miłości stają się, można powiedzieć, jak dzieci. My mamy stawać się jak dzieci. Jak dziecko reaguje na dotyk miłości. Jak bardzo staje się prawdziwe. Jest po prostu szczęśliwe. I tak samo jest w rodzinach, kiedy jest obecna miłość. Tę miłość okazujemy także przez wzajemną życzliwość. Przeciwieństwem życzliwości jest złośliwość. Unikajmy tego, bo to jest taka trucizna, taki robak wprowadzony w dom. I podgryza, i rujnuje. My mamy okazywać życzliwość. Jeśli ty będziesz okazywał życzliwość twoim bliskim, inni będą okazywać ją tobie. I też formą tej życzliwości, zarazem miłości, jest wzajemna delikatność, miłość, łagodność. Nie krzyczmy na siebie. Ja to często powtarzam w konferencjach. Jeśli krzyczymy na siebie, to krzyczymy na samego Jezusa. To tak jakbyśmy się okładali, bili. Nasze krzyki, awantury, kłótnie ściągają na nas uwagę demonów. One już tam są, szukają okazji. Naprawdę tak jest. Ale kiedy dbamy o tę łagodność, delikatność, cierpliwość, wtedy upodobniamy się do Marii. Stajemy się odbiciem samego Jezusa. Pamiętajmy, że mamy jako ci, którzy funkcjonują w rodzinach, wy jako małżonkowie, żyć właśnie w taki sposób, żeby radować Pana Boga przykładem własnego życia. Pan Jezus chce się radować, patrząc na was i myśleć, mówić, jak oni się pięknie kochają. Pan Bóg chce, żebyśmy go radowali wzajemnym świadczeniem sobie miłości, bo nic go tak bardzo nie raduje, jak właśnie wtedy, kiedy potrafimy się kochać. A jeśli motywacją do tego, by bardziej kochać małżonka, jest to, żeby Bogu sprawić radość, to szybko odnajdziemy sens naszego trwania w małżeństwie, naszego własnego życia i tak dalej. No ale to wszystko fajnie brzmi, a życie nie jest takie piękne i słodkie, że często są trudności, Chcielibyśmy, żeby było idealnie, ale po prostu nie jest. I na pewno też takich momentów nie brakowało w życiu Maryi. Musimy nauczyć się od niej, jak przeżywać trudne momenty. Co robić, kiedy trzeba podjąć jakieś trudne decyzje? I też nie bądźmy samodzielni. Nie bądźmy samodzielni, to proste. Pozwólmy, żeby działał Bóg. Powiedzmy Mu o tym i pozwólmy, by nas prowadził, by napełniał nasz dom, nasze serce, nasze umysły sobą, Duchem Świętym, by nas przenikał. Tu potrzeba wtedy cierpliwości. Tu potrzeba po prostu więcej się modlić. Nie oczekujmy, że wszystko natychmiast już się rozwiąże, ale po prostu więcej się módlmy, więcej przebywajmy w Kościele, z większym zaangażowaniem odmawiajmy różaniec, zapraszajmy do tej modlitwy innych, prośmy innych o modlitwę i czekajmy, jak Bóg będzie działał albo jak wskaże nam konkretne drogi wyjścia z tej sytuacji. Jeżeli będziemy o tym pamiętać, możemy być pewni, że będziemy świadkami, jak Boża wola zaczyna wypełniać się w naszym życiu. No ale też niektórzy mówią, że jest tak trudno, tak ciężko, że brakuje po ludzku sił. Już tracę nadzieję, popadam w rozpacz. I co wtedy? I znowu odpowiedź prosta. Modlić się, zapraszać Pana Boga. Tym bardziej potrzebujesz Jego pomocy. Jeżeli brakuje Ci sił, to wiedz, że odzyskujesz siły tylko i wyłącznie na modlitwie. Miłość i siłę odnajdujemy wyłącznie na modlitwie. Tego uczymy się i od Maryi, której całe życie było modlitwą, i od wielu świętych, którzy wiele przeżywali różnych trudnych sytuacji, kryzysów. Im też po ludzku brakowało sił. Co robili? Szli się modlić. Kończyli modlitwę i wracali do tego, co robili. I trwali w swoich działaniach. No właśnie, jak fajnie się słyszy o tej nieustannej modlitwie, ale jak to ma wyglądać? Przecież no nie jesteśmy w stanie, no jest praca, obowiązki i tak dalej. Jak w życiu rodzinnym czy małżeńskim realizować wezwanie do nieustannej modlitwy? No to trzeba sobie uświadomić, że modlitwa to nie jest tylko to, że klęczymy i odmawiamy pacierzy. Modlitwa może przybierać różne postaci. I modlimy się na przykład, kiedy myślimy o Panu Bogu, a myśleć o Bogu możemy w każdej sytuacji. Modlimy się też, kiedy okazujemy Bogu miłość. I też modlimy się, kiedy działamy dla Pana Boga. Kiedy cokolwiek robimy dla rodziny, robimy ze względu na Pana Boga, żeby okazać Mu miłość. I to wszystko staje się modlitwą. Nie masz na coś ochoty, służąc w domu, na przykład nie lubisz gotować, nie lubisz prasować. Uczyń to ze względu na Pana Boga. I wtedy ten akt tej czynności, którą wypełniasz, staje się już modlitwą. Zostaje pobłogosławiony przez Pana Boga. I jeszcze raz, jak przeżywać trudności w rodzinie? Przede wszystkim poza modlitwą, we wszystkich przeciwnościach i udrękach, tak samo jak Maryja, bezwzględnie, cały czas kochać Pana Boga, nigdy w Niego nie wątpić, uwielbiać Pana Boga, że On jest szczególnie blisko tam, gdzie jest trudność, gdzie jest cierpienie. Jutro będę mówił o kapłaństwie i mówię to teraz, bo mogę jutro zapomnieć. Była pewna młoda kobieta, która otrzymała od Boga specjalną łaskę, że Bóg po nawróceniu, patrząc na kapłanów, a przed nawróceniem nienawidziła kapłanów, ale po nawróceniu Pan Bóg pokazuje, kim są kapłani. To patrząc na kapłanów, nieraz widziała taką wielką, bijącą od nich światłość. I mówi, że kiedy patrzyłam na pewnych wybranych kapłanów, to po prostu miałam wrażenie, że to są święci. Tak jasne światło od nich biło. Co się później okazało? Że to byli kapłani szczególnie duchowo udręczeni, przeżywający wyjątkowe trudności. I Pan Bóg jej przez to pokazał, że ktokolwiek przeżywa w swoim życiu krzyż, cierpienie, trudności, ja jestem z nim zjednoczony. I tak samo jest w rodzinie, w małżeństwie. Im większa trudność, tym bliżej Ciebie jest Jezus, Bóg. Uwielbiaj Go za to, że jest tak blisko Ciebie, że bierze część Twojego cierpienia na siebie, że tak bardzo Cię wspiera, że pomaga dźwigać Twój krzyż. Dziękuj Bogu za tę trudność, bo oznacza to wielkie łaski. Są zapowiedzią wielkich łask. O tym z kolei będę mówił ostatniego dnia tych rekolekcji. Co to znaczy, kiedy spotykają nas cierpienie i trudności? To jest zapowiedź wielkich łask, jeśli to zostanie przyjęte po Bożemu. I kiedy będziemy ćwiczyć się w tej postawie dziękczynienia, uwielbienia, zobaczymy, jak szybko nasze modlitwy są wysłuchiwane przez Pana Boga. A jak konkretnie uwielbiać Boga, jak Mu okazywać dziękczynienie, choćby przez udział w Eucharystii, bo cała Eucharystia jest modlitwą dziękczynienia. Nie ma doskonalszej modlitwy dziękczynienia niż udział we mszy świętej. Jeśli ktoś mówi, wmawia ci, że ja Bogu dziękuję spacerując po łące, śpiewając sobie jakieś pieśni, dobrze, niech tak robi. Ale jeżeli chce uczynić to, co Bogu najmilsze, dziękując Mu, niech weźmie udział we mszy świętej. To jest najpiękniejsza modlitwa dziękczynienia. Dla niektórych to już jest w ogóle codzienny pokarm, bo codziennie jest okazja, by Boga uwielbiać i dziękować Mu za to, co otrzymujemy. W czasie mszy świętej człowiek najpełniej otwiera się przed Bogiem, otwiera swoje serce, napełnia serce Jego miłością i napełnia się Duchem Świętym. Jeśli dostaniemy w końcu to poznanie, to naprawdę będziemy codziennie obecni na Eucharystii. To będzie wpływać na naszą codzienność. I zauważmy taką prawidłowość, że jeżeli człowiek żyje w zgodzie z Bogiem, jeżeli żyje w pokoju z Bogiem, to żyje także w pokoju i w zgodzie z innymi ludźmi, z rodziną, ze współmałżonkiem. I odwracając to, jeżeli nie ma tej zgody w domu, nie ma pokoju, no to najprawdopodobniej wynika to z tego, że brakuje tej zgody i pokoju z Bogiem, w relacji z Bogiem. I to nas na pewno bardzo smuci, że niejednokrotnie jesteśmy świadkami, jak ktoś nam bliski tak właśnie postępuje, że nie potrafi kochać Boga i przez to krzywdzi innych. I nie da sobie powiedzieć, że to jest przyczyna jego słabości. Jak postępować wobec takiego człowieka? Oczywiście trzeba go pomimo tej trudności, słabości cały czas kochać. Kochać tak, jak kocha go sam Bóg. To jest bez wątpienia zło, które uderza całe rodziny, małżeństwa. Jest źródłem wielkiego cierpienia. Ale jeżeli my będziemy kochać współmałżonka jego miłością, to to zło bijące od niego nie skrzywdzi nas i nie skrzywdzi dzieci, które z reguły są pierwszymi ofiarami. Wystarczy, żeby jeden współmałżonek potrafił szczerze w tej sytuacji ukochać Boga i ukochać tego współmałżonka Bożą miłością. To jest ochroniony przed złem, przed szatanem, który przez tego drugiego będzie atakował. Krzywda, która dzieje się w wielu rodzinach i małżeństwach, wynika niestety z tego, że obydwoje w pewnym momencie przestali kochać Pana Boga. Odeszli od Niego, weszli na drogę niezgody, braku pokoju, zaczęli Boga obwiniać za tą sytuację. I to zło zaatakowało obydwóch, całą rodzinę i niestety to doprowadziło do jakiejś tragedii. Zło w wielu rodzinach zaczyna się też od tego, kiedy małżonkowie powoli i stopniowo zaczynają lekceważyć Boga. Stawać się na Niego coraz bardziej obojętnymi, aż w końcu niestety prowadzi to do braku miłości i wręcz znienawidzenia. A pierwszym znakiem lekceważenia i obojętności na Boga staje się lekceważenie Jego przykazań. Najpierw pierwsze, pojedyncze i tak dalej, potem już dołącza do tego drugie, trzecie przykazanie i tak dalej. I człowiek już się całkowicie odwraca od Pana Boga. A odwrócić się od Boga oznacza jedno, odwrócić się od życia wiecznego. Nie ma takiej opcji, żeby łamać Boże przykazania i mieć nadzieję na niebo, jeśli człowiek nie żałuje i nie chce się nawrócić. Trzeba wiedzieć i stanąć w prawdzie, w którym kierunku idziesz. I nieraz w tym kierunku idą całe rodziny. Jeśli jeden odwraca się od Pana Boga, jeśli jeden w rodzinie błądzi, to trzeba wyjść mu naprzeciw. Trzeba wyjść temu człowiekowi naprzeciw. Jego serce można przemienić swoją własną pokorą, własną łagodnością i miłością, z której rodzi się przebaczenie, bo tak właśnie czyniła Maryja. Jeśli to będzie szczere, jeżeli to będzie wynikało z Boga, to Bóg obecny w tej niezwykłej, heroicznej miłości dotknie serce tego człowieka, który błądzi. Nigdy nie uciekajmy w ciche dni. Maria by tak nigdy nie postąpiła, żeby zamknąć się na drugiego człowieka, który skrzywdził. Maria zawsze przebaczała jako pierwsza. bo jej syn zawsze przebaczał, a nigdy nie było rozdźwięku między nią a jej synem. Jeśli chcesz, żeby tobie jutro ktoś przebaczył, to ty dzisiaj sam staraj się przebaczyć. I nawet w tych trudnych chwilach nie przestawaj okazywać swojej miłości. Proś Boga o łaskę, szczególnie wtedy, kiedy jest dobrze, abyś potrafił czy potrafiła okazywać miłość wtedy, kiedy będzie źle. Co zrobić, kiedy twój współmałżonek ciebie obrazi, znieważy albo nawet zdradzi? Jakie rady usłyszelibyście od swoich bliskich w takiej sytuacji?
Rozwiedź się, zostaw go, odwdzięcz się tym samym.
Ale czy tak zrobiłby Jezus? Czy tak zrobiłaby Maryja? Oczywiście, że nie. Jak zachowywał się Jezus, kiedy go zdradzano, znieważano, obrażano? On reagował miłością i przebaczeniem, a nie złością i zemstą. I takie zachowanie będzie najpiękniejszym znakiem twojej miłości do Boga i najpiękniejszym świadectwem, że kochasz Boga. Trzeba umieć przyjąć to, że w miłość wpisane jest cierpienie i że nie jeden raz doświadczysz tego, o czym wcześniej mówiłem, bo jesteśmy tylko ludźmi słabymi, grzesznymi na każdym etapie naszego życia, bez względu na powołanie, zdolnymi nawet do najgorszego. Choćbyśmy jak Piotr zapierali się, nigdy to nie przyjdzie na mnie, nigdy cię nie zdradzę, nie porzucę. Oj, niestety, jesteśmy słabi. I dlatego też potrzeba w tym wszystkim cały czas prosić Boga o wewnętrzną pokorę. Prosić Boga także o dar wyrozumiałości dla cudzych błędów, bo sami jesteśmy świadomi naszej słabości. Jeśli ty będziesz wyrozumiały dla cudzego błędu, to i ciebie ktoś zrozumie, jak ty popełnisz błąd i tobie wybacz. Kiedy więc potrafimy kochać, wybaczać, okazywać innym zrozumienie, to wtedy stajemy się w sposób cudowny wolnymi, bo najbardziej zniewolone osoby, które spotkałem, to właśnie te, które nie przebaczyły. I to jest powodem wieloletnich ich cierpień i nieszczęść. Taki człowiek jest wolny, który kocha, który wybacza i wtedy żyje prawdziwie pełnią życia, swojego życia. Trudno jest okazywać miłość temu, kto nas nieustannie krzywdzi i poniża, ale okazując miłość wtedy udowadniamy, że ta miłość jest prawdziwa. Tak właśnie miłość okazuje nam Jezus. Wielokrotnie Go znieważamy, wielokrotnie obrażamy i odchodzimy od Niego, ale w konfesjonale nieustannie nam wybaczy. I co to świadczy? Że Jego miłość do nas jest prawdziwa. Że to, co wydarzyło się na krzyżu, Jego męka i śmierć były prawdziwe z miłości do nas. Pomyślmy o tym. Macie jeszcze siłę słuchać, czy już mam kończyć? Ja słyszę kończ, tak? Kończ właśnie. No nie, bo teraz będą ważne rzeczy o wychowywaniu dzieci. O tym jeszcze będę mówił w innych parafiach, bo tutaj w Chicago będę jeszcze w kilku gościu, więc tam gdzieś w jednej z tych misji parafii będę mówił więcej o wychowywaniu dzieci, ale tutaj mówię cały czas z perspektywy Matki Bożej. Bez wątpienia Matka Boża powiedziałaby każdemu z nas, takie będzie twoje dziecko w dorosłym życiu, jak zostało wychowane. Ono znikąd się takie nie stało, jakie jest, a dla wielu dzieci potrafią być wstydem i nieszczęściem w dorosłym życiu. Może niestety tak je wychowałeś źle. Co decyduje o losie dzieci w dorosłym życiu? Przede wszystkim zwracajcie uwagę na to, jak one traktują rodzinę, jak was traktują, swoje rodzeństwo. Reagujcie na wszelkie przejawy złego zachowania wobec najbliższych rodziców, rodzeństwa, ale także utwierdzajcie w tych dobrych przejawach, uczcie je tych dobrych przejawów wzajemnej miłości i szacunku. Po drugie, o losie dzieci w dorosłym życiu decyduje to, czym karmią się za młodu, jakie treści w siebie wchłaniają. Tym właśnie się zajmuję jako kapłan już od wielu lat. Co dzieje się w życiu duchowym dziecka, młodego człowieka, który karmi się byle czym, oglądając różnego rodzaju filmy, bajki, książki. Dzisiaj niestety rodzice bezmyślnie kupują dzieciom nawet to, co jest najbardziej szkodliwe. Nie zwracają uwagi, co oglądają, w jakie gry grają i tak dalej. I dzieci od najmłodszych lat są psute, zabijane są ich dusze, wrażliwe serca, odbierana jest ich czystość, niewinność. I niejednokrotnie rodzice śmieją się z tego, co ja mówię. Ale po kilku latach przychodzą z płaczem i mówią: księże, ratunku, na pomoc. Jest wielkie nieszczęście z moim dzieckiem. Wcześniej się śmiał, lekceważył, później zmądrzał. Ale czasami jest trochę za późno. Zwracajcie uwagę na to, czym karmią się wasze dzieci. I trzecia rzecz, to kim będzie twoje dziecko w dorosłym życiu, wiele ma wspólnego z tym, z kim się przyjaźni jako dziecko. Za młodu. Zwracajcie uwagę na przyjaźnie, koleżeństwa waszych dzieci. Jeśli widzicie, że ktoś, kto jest blisko waszego dziecka, z kim spędza czas, ma na niego zły wpływ, bezwzględnie takie relacje trzeba ucinać, separować, przekonać dziecko. To nie jest dobry przyjaciel. To nie może być twój kolega, koleżanka. Brak właściwej, odpowiedniej reakcji rodzica, szczególnie ojca, który powinien być pierwszym strażnikiem, powoduje później wielkie nieszczęście. Nieszczęście dziecka w późniejszych latach życia. Dzieci są bardzo wpływowe. Mogą łatwo przyjąć to, co dobre w dobrym towarzystwie, ale też bardzo szybko mogą się zepsuć pod wpływem choćby nawet jednego złego kolegi czy koleżanki. Takich niestety przecież nie brakuje. A też trzeba mieć świadomość, że dzisiaj te znajomości, przyjaźnie funkcjonują także poza tym światem, do którego macie dostęp. W świecie wirtualnym. I na to też trzeba mieć baczną uwagę. Ale też nie jesteśmy w stanie być nieustannie przy dzieciach i widzieć to, co się w nich dzieje. Dlatego też sięgamy po nadprzyrodzoną pomoc, szczególnie pomoc Matki Bożej, i to też jest zadanie rodziców, szczególnie matek, które wierzą: nie jestem w stanie być dobrą matką dla mojego dziecka, bo jestem tylko człowiekiem ograniczonym. Maryjo, oddaję ci moje dziecko, ty je wychowuj, ty się nim zajmij, ty je strzeż. To jest mądrość rodzica, matki, ojca, kiedy oddadzą jak najszybciej swoje dziecko Matce Bożej. Ona je doprowadzi najskuteczniej i najszybciej do przyjaźni z Jezusem, do przyjaźni z Bożą rodziną. Bóg będzie wychowywał to dziecko. Bóg dopomoże mu po śmierci doświadczyć tego, co było dla tego dziecka przeznaczone, a przecież to było życie wieczne. Trzeba też dzieci uczyć żyć w miłości, a więc okazywać tę miłość, dawać miłość i między małżonkami świadczyć miłość. Mówiłem o tym wcześniej. To będzie kierowało te dzieci ku niebu i was, jako tych, którzy świadczą miłość, będzie kierować do niebu. Jeśli jednak będziecie uczyć wasze dzieci żyć w nieprzebaczeniu, w nienawiści, to pokierujecie swoje dzieci ku nienawiści i ku piekłu. Nie tylko swoje dzieci, także samych siebie. Kiedy narzekacie na siebie nawzajem, na swoje dzieci, czy to coś zmieni? Nic nie zmieni, a tylko popsuje wasze relacje małżeńskie i także z dziećmi. Jeśli chcecie dobrze je wychować, trzeba być otwartym na dziecko, trzeba być rozważnym, i to bardzo, ale także szczerym. Umieć powiedzieć, co jest złe, co jest błędem, ale wskazując równocześnie drogę naprawy, poprawy, drogę wyjścia z problemu. Trzeba być szczerym, mówić prawdę. Nigdy nie patrzeć na własne dziecko przez różowe okulary. Umieć przyjąć do wiadomości. W nim także jest obecny pierwiastek zła. Ono też może popełniać błędy. Wielu rodziców popełnia wielki błąd wychowawczy, kiedy dobrze wie, że dziecko zrobiło coś źle, ale żeby uchronić także samego siebie przed tym, że dopuściliście do takiego błędu, na wszelkie sposoby usprawiedliwiacie dziecko. Tak na przykład często jest choćby w szkole, kiedy wiadomo, że dziecko zrobiło coś obiektywnie złego, a rodzic nie chce się do tego przyznać przed nauczycielem i często też przed samym dzieckiem. Kiedy to zło pojawia się w życiu dziecka, czy też współmałżonka, to nie trzeba zakładać, że zrobił to specjalnie, mi na złość. Często to wynika ze słabości umysłu, serca, duszy, ciała. Te słabości można pokonać różnymi metodami, ale najskuteczniej jednak modląc się za tą osobą. Należy zwrócić się do Pana Boga i prosić najpierw o siłę dla siebie i cierpliwość, a dla tej drugiej osoby, dla dziecka czy współmałżonka, by obecne w nim zło zamieniło się w dobro. Boża moc może pokonać każde zło. Bez wątpienia tak właśnie postąpiłaby Maryja. Zwracałaby się przede wszystkim do Pana Boga, by przemienił tego człowieka. Musimy też pamiętać o tym, że trzeba wychowywać dzieci i swoich bliskich ku dobru, ku pięknu, żeby mogli spotkać się z Bogiem. Ja o tym często mówię na tych konferencjach, o zagrożeniach względem dzieci. Jeżeli dzieciom dajecie to, co obiektywnie jest brzydkie, na przykład zabawki, książki, oglądają takie filmy, bez wątpienia rozminą się z Panem Bogiem. Będą miały bardzo poważny problem, żeby wejść z Nim w jakąkolwiek relację, bo zostały zabrudzone tym, co brzydkie. Bóg to piękno, Bóg to dobro. Z pism niektórych mistyków dowiadujemy się, że Maryja uwielbiała pokazywać małemu Jezusowi różne piękne rzeczy. No, w Ewangeliach to nie jest napisane, ale tak wiemy z pism mistyków. I Jezus uwielbiał, kiedy Maryja pokazywała mu to, co jest piękne. A wiecie, co najbardziej Jezus uwielbiał oglądać? Zachody słońca, mały Jezus. Uwielbiał oglądać piękne zachody słońca. Bez wątpienia. Obcowanie z pięknem uszlachetnia nasze dusze, nasze serca, umysły, czyni wrażliwymi, ale także kieruje ku Panu Bogu. Napełniają się wtedy nasze dusze wdzięcznością za cud stworzenia, podziwem dla Boga jako tego, który jest Twórcą. Ileż raz będąc w pięknych miejscach, czy to w górach, czy nad morzem, spoglądając choćby na zachód słońca, nasze serce kierowało się ku Panu Bogu z wdzięcznością za to, co dla nas stworzył. I dobrze jest, kiedy rodziny dbają o to, żeby siebie otaczać w pięknych przestrzeniach, by się tam znajdowały, by tam znajdowały się i wzrastały ich dzieci, szczególnie na łonie natury. Oczywiście mieszkając w takich miastach jak tutaj, w różnych miejscach, kamienicach, niekoniecznie pięknych, trudno jest o otaczanie się pięknem. Ale Pan Bóg błogosławi nam, dając nam wolny dzień, niedzielę, który trzeba uszanować, jeśli to tylko jest możliwe, i właśnie wtedy, w tym dniu, starać się trafić w taką piękną przestrzeń natury, gdzie można spotkać się z Panem Bogiem, swoje serce wznieść ku Bogu. A nade wszystko trzeba robić wszystko, żeby unikać tego, co wprowadza w to doświadczenie brzydoty, przemocy, śmierci. To wszystko zabija Boże życie w duszach dzieci, nieraz całych rodzin. Nie może być tak, że rodzic zabrania oglądać to dziecku, a sam całymi godzinami się karmi filmami pełnymi przemocy, agresji itd. I dlatego w wielu domach telewizja, internet są pierwszymi kanałami, które zatruwają ludzkie serce. Serca rodziców, mężów, matek do tego, by kochać miłością czystą, piękną i wrażliwą. Wchłaniane są treści przez nich, które zabijają w nich nawet te najprostsze odruchy kochania. Człowiek wtedy karleje, dehumanizuje się, sprowadza się do najniższych instynktów i to samo dotyczy dzieci. To, co powoduje najszybszy wzrost dziecka, jego duszy, tego, co w nim najlepsze, to jest oczywiście sam Jezus. Jezus obecny w Słowie i w Eucharystii. Dobrze jest od najmłodszych lat wprowadzać dzieci w modlitwę, w Słowo Boże. Są pięknie wydane Ewangelie, ilustrowane dla dzieci, pisane językiem dzieci. Opowiadać im to Boże Słowo, czytać im książki o świętych. Tego jest dużo. To wprowadza je w doświadczenie życia Bożego. No i oczywiście Eucharystia, Msza Święta. I w dalszej kolejności dziecko wzrasta, kiedy otrzymuje miłość i widzi troskę ze strony rodziców. Jeśli dziecko czuje na sobie miłość i troskę, to wtedy wyrasta dokładnie na takie, jakim chciał mieć je Jezus. Tak Maryja wychowywała małego Jezusa, będąc bardzo troskliwą i bardzo, bardzo go kochając. I to będzie chroniło na tym pierwszym etapie dzieci przed złem. Miłość i troska rodzica. Później dziecko będzie już na tyle silne, że będzie w stanie bez strachu stawić czoła złu. Będzie taki moment, kiedy dziecko będzie musiało samo to uczynić. I warto też uczyć dzieci, by broniły się zawsze z Jezusem. Nigdy same, ale zawsze by szukały tej obrony w Jezusie. I też nie wstydzić się okazywać dzieciom swojej miłości do Pana Jezusa. Nawet pokazać im, że moja miłość do Pana Jezusa, do Boga jest silniejsza niż do ciebie, dziecko drogie, kochane. Ty nie jesteś moim bożkiem, ja bardziej kocham Boga. Choćby dziecko miało jakiegoś focha, ochotę, to my dziecku pokazujemy, nie, teraz klękamy do modlitwy razem. Teraz Bóg jest ważniejszy, Bóg na pierwszym miejscu. Idziemy na mszę w niedzielę, nie nasze zachcianki, Bóg jest ważniejszy. Pokazywać, że miłość Twoja do Jezusa jest silniejsza niż do dziecka. To zdrowo ustawia dziecko. Ono nie staje się bożkiem, wręcz przeciwnie, uczy się zaufania do Pana Boga. Jaki jest więc przepis na szczęście w rodzinie, także właśnie w tych relacjach z dziećmi? To kochać się, modlić się wspólnie, dawać i ufać. A to, co niszczy, to podejrzliwość, zazdrość, którą trzeba tępić, bo ona jest znakiem braku miłości. No i oczywiście egoizm. Jeżeli coś takiego jest, trzeba prosić Pana Jezusa, by z tego uzdrawiał. Trzeba uczyć się ufać ludziom, ufać małżonkowi, ale przede wszystkim ufać Panu Bogu, że On dobrze wie, czego nam brakuje. On nas zna, On zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. Trzeba tylko prosić, a On będzie dawał. I trzeba uczyć się świadczenia miłości od Józefa i od Maryi, jak być kochającym, hojnym, zawsze pomocnym. Być kochającym, hojnym, zawsze pomocnym. Co jest przeciwieństwem tego? Obojętność, skąpstwo, lenistwo. Jeżeli coś takiego jest, trzeba prosić Pana Jezusa, by z tego uzdrawił. W kilku słowach o tej wielkiej tragedii, jaką są rozstanie, rozejścia się i rozwody. Jeżeli człowiek porzuca tych, których kocha, to przede wszystkim sobie samemu wyrządza największą krzywdę. Porzuca nie tylko żonę, męża czy dzieci, ale porzuca cząstkę siebie samego. I dlatego też nigdy nie znajdzie prawdziwego szczęścia i pokoju. Uwierzcie, nieraz rozmawiałem z osobami, które porzuciły swoich bliskich. Szły w nowe związki. Nigdy nie znalazły tam pełni szczęścia. I kolejna rzecz. Decyzja o porzuceniu rodziny często wynika z grzechu, w którym się wcześniej żyło. Z grzechu i egoizmu. A to pewna droga do wielkiego cierpienia. I dlatego trzeba iść w życiu inną drogą. Drogą miłości, hojności. Drogą codziennego nawracania się z grzechu. Nigdy nie może być przyzwolenia na grzech w małżeństwie. Już ostatnia sprawa, ale myślę bardzo ważna. Mianowicie sfera pożycia małżeńskiego, sfera zmysłowa i fizyczna. Przede wszystkim w miłości małżeńskiej relacje seksualne są ważne, ale nie może być tak, jak to mówi się niejednokrotnie, że są najważniejsze. Wcale tak nie jest. Jeśli ktoś uważa, że w małżeństwie seks jest najważniejszy, to z pewnością szybko to doprowadzi do osłabienia związku. Dlaczego? Bo wraz z upływem czasu wzajemne przyzwyczajenie zaczyna w wielu ludziach rodzić pragnienie zmiany. No bo dochodzi do czegoś takiego jak przyzwyczajenie na bodziec. Jeżeli coś lubię przez jakiś czas, bo mi to bardzo smakuje, jeśli będę się tym nieustannie karmił, to już nie będzie mi to dawało za którymś razem tej samej przyjemności jak na początku. A więc szukam silniejszego bodźca, mocniejszego bodźca. Muszę zmienić bodziec. I tak właśnie często bywa. Właśnie w takich małżeństwach, w których te te sprawy są na pierwszym miejscu, za wszelką cenę. I dlatego też niestety takie małżeństwa szukają ekscytacji w taki sposób, który sprawia, że relacje seksualne zmieniają się z aktów miłości w akty pożądania. A to nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. I często, kiedy pojawia się takie pragnienie, małżonkowie dopuszczają się nieczystych aktów seksualnych. A gdy te znów stają się przyzwyczajeniem, czyli już nie działają tak jak na początku, no to z kolei szukają coraz bardziej mocniejszych bodźców, coraz bardziej zdeprawowanych sposobów na zaspokojenie pożądania. Czym się to kończy? Zaczynają patrzeć na siebie jedynie jak na przedmioty pożądania. Już nie widzą w sobie ludzi, drugiego człowieka, potrzeb, ale widzą w sobie po prostu przedmiot, a ich małżeństwo, w którym już nie ma miłości, a było tylko pożądanie, bardzo niezdrowe, zaczyna słabnąć. Degeneracja się ciągle posuwa. W końcu pękają wszystkie bariery, bo dla wielu osób w takiej sytuacji akt miłości staje się już tylko i wyłącznie aktem rozwiązłości. Z czasem tacy ludzie zapominają, po co właściwie wzięli ślub. Jak cennym darem jest małżeństwo, bo staje się ono dla nich tylko i wyłącznie środkiem zaspokajania pragnień. I często wtedy, niestety, dochodzi do zdrad, do szukania nowych bodźców, a więc do szukania nowego partnera, porzucania swoich współmałżonków. Czasami niestety to są osoby tej samej płci. I w tym momencie małżeństwo się rozpada ku wielkiej uciesze szatana, bo kolejnym osobom wmówił kłamstwo, że ich pragnienia są ważniejsze niż miłość. Dokładnie tak się tłumaczy wielu w takiej sytuacji. Liczy się przede wszystkim moja przyjemność. Nie liczy się miłość, czyli dobro drugiego. Liczy się przede wszystkim to, co ja chcę. Jeśli zawsze pamięta się o tym, że w małżeństwie najważniejsza jest miłość, a seks jest jedynie sposobem jej wyrażania, to taki związek będzie wzrastał, a nie będzie się rozpadał. Seks, tak jak wszystkie dary, które daje Bóg, może być radością, jeśli będzie pielęgnowany, jeśli będzie traktowany po Bożemu i zgodnie z Bożymi zasadami, a jeżeli tak nie będzie, to stanie się brzemieniem. Tak będzie, jeżeli się stanie celem samym w sobie. Stanie się tym kamieniem, który ściągnie małżonków na samo dno. I nie jest już niestety wyrazem miłości, ale często znakiem coraz głębszego zadawania sobie cierpienia. Tak na to patrzy wielu małżonków, skarżąc się, czy to w konfesjonale, czy w rozmowach duszpasterskich. Mi to nie daje żadnej przyjemności, nie ma w tym żadnej miłości. To dzieje się z musu. Ja w tym widzę gwałt i to jest wielki problem, wielkie cierpienie. Ciało jest przede wszystkim darem od Pana Boga, jest świątynią Pana Boga. Należy traktować je z szacunkiem. Ono nie jest przedmiotem do wykorzystania, czymś, co ma być źródłem naszej przyjemności. Zbliżenie małżeńskie, które dokonuje się przecież w ciele, ma wynikać z miłości, ma prowadzić do umocnienia miłości i będzie przez Boga błogosławione właśnie wtedy, jeżeli będzie wynikać z miłości i wtedy będzie rodzić dobre owoce. Ale jeżeli na pierwszym miejscu zamiast miłości sfery ducha postawimy ciało z jego pożądaniami, to natychmiast na czele staną nasze egoistyczne pragnienia, zaspokajanie własnych potrzeb. I wtedy to będzie zabijało miłość małżeńską. Nie wolno mylić zaspokajania własnych potrzeb, szczególnie fizycznych, seksualnych, z miłością. Zajmując się swoimi potrzebami, człowiek zamyka się na miłość. Ciało należy traktować z szacunkiem, zarówno swoje, jak i drugiego człowieka, współmałżonka. W sferze seksualnej nie może być traktowane przedmiotowo, jako narzędzie rozkoszy. I też o ciało trzeba dbać, trzeba dbać w codzienności. I tutaj już abstrahując od tego, co mówiłem wcześniej. Trzeba dbać o zdrowie. Jeżeli wiemy, że coś dzieje się nie tak z ciałem, idziemy do lekarza. Nie przejadać się, nie być leniwym. Dbać o ruch fizyczny. Unikać używek, szczególnie tych, które uzależniają i przynoszą ciału szkodę. To zawsze jest grzech. Przez ciało służymy drugiemu człowiekowi, a więc ono ma być zdrowe i silne jak najdłużej. Owszem, przyjdzie taki moment, że będzie słabe, że przyjdą choroby, ale jeżeli to nastąpi w wyniku naturalnego zużycia się, a nie w wyniku tego, że myśmy się zatruwali, nie dbali o to, co otrzymaliśmy od Pana Boga, no to są już dwie różne sprawy. Właściwie to wszystko, co chciałem powiedzieć. Nie wiem, ile mówiłem. Chyba długo. Ale można by jeszcze długo mówić. Będę jeszcze w jednej z tych parafii, które odwiedzę, mówił trochę więcej na tematy związane z rodziną, z małżeństwem. Dlatego też zachęcam Was do tego, żeby albo tam się pojawić, albo przynajmniej obejrzeć sobie te nagrania, które są tutaj realizowane. I wsadzam je na ten prowadzony przeze mnie kanał RCTV. Tak więc zachęcam do tego, żeby oglądać wartościowe nagrania i cóż, wprowadzać w życie te słowa, którymi Pan Bóg dzieli się z nami, bo Jemu bardzo zależy na naszym szczęściu. Czy są jakieś pytania? Nie daj Boże, żeby były. Pomodlmy się na koniec. Podziękujmy Panu Jezusowi za to wszystko, co zostało powiedziane. Szczególnie za to, co nas jakoś poruszyło, dotknęło. Może nawet z czym się nie zgodziliśmy, bo może to jest naszym problemem. I podziękujmy właśnie za te wszystkie takie momenty, w których poczuliśmy pokój, przeświadczenie, że idziemy we właściwym kierunku. Powierzmy siebie pod opiekę Matki Bożej. Powierzmy się pod opiekę świętego Józefa. Niech ich przykład miłości małżeńskiej, świętości życia rodzinnego będzie dla nas wskazówką, jak odnaleźć się w tych trudnych czasach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci. Udzielę teraz takiego ogólnego błogosławieństwa, ale jeżeli są to jacyś małżonkowie i chcieliby otrzymać takie indywidualne błogosławieństwo, to zapraszam, by tutaj podchodzili w parach. Krótką modlitwą pobłogosławię każde małżeństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bóg zapłać. I oczywiście zapraszamy jutro na nasze kolejne spotkanie. Jak powiedziałem, będziemy mówić o Kościele, o kapłaństwie. Wiem, że na dole są jeszcze w sprzedaży książki księdza Grasa. Panie z Radia Chrystusa Króla prosiłyby o tym przypomnieć. I tak jak mówiłem, zapraszam, aby tu podejść po błogosławieństwo, jeżeli są jacyś małżonkowie.